Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Filip Gryko, radny klubu Zielona Razem, szef klubu radnych Zielona Razem. Dzień dobry.
Panie redaktora.
Jak tam po burzy?
Okej, w porządku. Trochę strachu było.
Zależy, czy pytam pana zawodowo, czy jako radnego, tak? No, czy w ogóle jako osoby prywatną?
Oczywiście, no prywatnie to trochę mocno w nocy grzmiało i waliło tam okolicy Zastarowskiego. No miałem wrażenie, że parę razy tak uderzyło, że gdzieś koło osiedla, koło bloków.
Myślę, że wszyscy mieszkańcy mieli takie wrażenie, że to tuż nad ich głową coś się złego dzieje. No ta burza była mocna, na szczęście nie tak mocna jak te, które już przeszły nad Zieloną Górą. Wyjątkowego pecha mamy, jeśli chodzi o ten rok i sytuację meteorologiczną. Zresztą nie tylko w Zielonej Górze tak się dzieje. No, umówmy się, to nie, że Zielona Góra jest jakimś zagłębiem burz nagle się stała, tylko no, dzieje się tak w całej Europie. No i trochę strat z tego powodu jest.
Znaczy, zawsze nas troszkę omijało, tak? I rzeczywiście w tym roku no, dwukrotnie dość mocno nas doświadczyło. Oby to już się nie powtórzyło, bo rzeczywiście są to sytuacje takie, że no nie da rady tego przewidzieć, tak, ani się przygotować na to praktycznie. Wiadomo, że nasza deszczówka wymaga remontów w mieście. Będziemy to robili co roku, ale i tak nie jesteśmy w stanie przy takich opadach przygotować się na to. Wiadomo,
no właśnie zastanawiam się. Prezydent mówił jakiś czas temu, że 400 milionów mniej więcej tak jest wyceniona koncepcja przebudowy, mocnej przebudowy sieci kanalizacyjnej w Zielonej Górze. I zastanawiam się, czy gdyby wpompować pod ziemię te 400 milionów, na pewno byłoby lepiej, tak? Pytanie, czy przy takich ekstremalnych opadach rzeczywiście udałoby się to w 100% wyeliminować.
Stworzono specjalne modele, także ta koncepcja przebudowy sieci deszczówki jest oparta o model, który został stworzony. To było zlecenie z unijnych środków, około półtora roku trwało przygotowanie tego wszystkich dokumentacji, kosztorysów i modelu.
No kosztowało milion złotych, to
tak,
też ktoś się naprawdę
milion złotych i praktycznie można na podstawie tego zdiagnozować, gdzie są problemy, ale to gołym okiem widać po ostatnich opadach, tak? Tylko kwestia tego, jak to rozwiązać, ale czy to w 100% na pewno nie, to żadne pieniądze nie są w stanie przygotować się na praktycznie takie opady, jak ostatnio spadło 40 centymetrów wody w ciągu, nie wiem, pół godziny na metr kwadratowy. No są to takie w jakieś atmosferyczne warunki, można powiedzieć, ekstremalne, tak? Wiadomo, że trzeba inwestować, może nie od razu 400, może co roku coś zrobić, tak, wyłapać te najgorsze punkty. Patrz tutaj przykład był koło byłego kina Venus, no, po prostu znaleźć ten najbardziej ekstremalne elementy, między innymi też deptak, ale deptak strasznie będzie kosztochłonny z racji tego, że dużo sieci idzie pod ziemią, ale tak praktycznie wszystkie te prace związane są z tym, że trzeba kłaść nowe sieci albo wymieniać stare rury, tak, bo albo tak, w przypadku starówki nie ma kanalizacji deszczowej odrębnej, tak zwanej.
I tam od lat były problemy w wielu miejscach,
podmywano łotykami. Tak zwana ogólnospławna, czyli połączenie kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną. No i tu jest problem, bo to się przepełnia w trakcie opadów deszczu i wylewa. Tak w przypadku innych miejsc w mieście, osiedli, uzbrojenie po prostu jest deszczowe, ale zresztą są to rury około 250, 200, a w tym przypadku, gdzie coraz więcej powstaje i osiedli, i bloków, i marketów.
A jest taka możliwość, żeby coraz więcej właśnie betonu... inwestor, nie wiem, budując nowe osiedle, kładł pod ziemią rury o większej średnicy?
Tak się robi. Już od jakiegoś czasu miasto nie zezwala na wpuszczenie całkowicie deszczówki. Jest tak zwana retencja w rurach, retencja w zbiornikach, ale to nie wszystko. Poszliśmy jeszcze o krok dalej jako miasto, bo zmieniamy bodajże na tej sesji 15 planów miejscowych w zakresie właśnie możliwości rozsączania wód deszczowych, bo już od jakiegoś czasu widzieliśmy, że ten problem się pojawia. Po pierwsze kosztowo, bo też przy powstawaniu tego naszego projektu parkingowego wyszło nam, że praktycznie parkingi, same parkingi nie są takie drogie, tylko największe są, najdroższe są nakłady na tak zwane rzeczy, których nie widać. W tym przypadku separatory, właśnie retencje, ruraże, dodatkowe rzeczy, które powodują, że nie dość, że te parkingi są drogie, to jeszcze betonują nam w cudzysłowie miasto, tak? I stąd też pomysł, żeby robić je z nawierzchni przepuszczalnej. I stąd konieczne zmiany planów, które zabraniały takiego rozwiązania, bo gdzieś ktoś tam kiedyś nie pomyślał na ten temat. Kiedyś było, wszystko szło w tym kierunku, żeby nie wiem, wszystko puszczać przez separatory, łapać tusz, łapać wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i wszystko koniecznie rzucać do rur i pchać dalej. Tak? A teraz jest nowa tendencja, żeby właśnie korzystać z tego, że w wielu miejscach w Zielonej Górze są bardzo dobre grunty przepuszczalne, budować to z nawierzchni, choćby jak na Chynowie są teraz drogi robione, z nawierzchni takie przepuszczalne, by spoinować zabawy, plus oczywiście parkingi zielone, to też tak się tak dość, mówi teraz o tym dość głośno.
Ażurowe. Tak
ażurowe tak. Z takiej specjalnej ekokratki, która jest plastikowa. Wewnątrz sadzi się trawę i ta przepuszczalność i siąkliwość jest dość duża i dzięki temu nie, ta woda nie płynie rzekami, tylko częściowo wsiąka, częściowo spływa.
No, byłem niedawno w dzielnicy Nowe Miasto i też w miejscu, gdzie nie było żadnej drogi, tam mieszkańcy przy domkach jednorodzinnych od dawna o nią zabiegali, kilkusetmetrowy odcinek. Pierwszy raz widziałem tego rodzaju kostkę, która właśnie też jest tak zrobiona, bo jest tam lekkie wzniesienie, tak, żeby ta woda przelatywała przez to i potem nie wlewało się ludziom do ogródków. No, czyli technologia jest, tak, tylko trzeba ją stosować.
Trzeba ją korzystać, trzeba zmienić przepisy, w tym przypadku były u nas plany miejscowe, drugie jeszcze zaczęły po prostu ją wykorzystywać, tą technologię. Nie dość, że ona jest tańsza, to jest jeszcze skuteczniejsza i trzeba odejść od pewnych przyzwyczajeń betonowych.
A planiści biorą pod uwagę? Nie wiem, planuje ktoś nowe osiedle, czy tam kilka bloków na osiedlu, planuje się dokładnie to pod względem również tego, jakie mogą być opady i tak dalej, bo tuż u mnie na osiedlu, niedaleko miejsca, którego mieszkam, powstało osiedle, jeszcze chyba nie jest do końca oddane do użytku. Nowisieńka rzecz. No i dzisiaj rozmawiałem z sąsiadami, którzy no chodzą, czekają aż i pilnują tej inwestycji, żeby w końcu się wprowadzić. Mówią, że garaże podziemne, wszystko zalane.
Znaczy w przypadku takich opadów to niestety tego się nie da uniknąć, tak? Bo no, te przekroje, które trzeba było zrobić, są jakby w 90% przez, nie wiem, 10 lat stałyby te rury puste i nic to by nie dawało i raz by się to wykorzystywało, a nakłady finansowe były potężne i podejrzewam, że mieszkanie musiałoby kosztować, nie wiem, 4 tysiące, a 6 tysięcy za metr kwadratowy. I wszystko było pod ziemią i nikt by z tego nie korzystał. Może raz na tej ostatnio mówią, że w ciągu 40 lat nie było takich opadów w Zielonej Górze jak ostatnio. Wtedy te dwie ulewy. No, jest tam to jakieś różnego rodzaju rozwiązania, tak, i trzeba patrzeć na to właśnie, żeby nie jak najmniej betonować i te rozwiązania są na świecie stosowane. To, co pan redaktor pytał, czy patrzy się na to. Oczywiście są tak zwane powierzchnie zlewni, czyli inspektor w tym przypadku i tak samo projektant, raczej na etapie projektu przelicza tak zwaną zlewnię, czyli ilość litrów wody na sekundę, które mogą spłynąć z danej powierzchni, ale na to są współczynniki i te współczynniki mówią o normalnych opadach.
Czyli zwykłe algorytmy.
Algorytmy, tak. Ale przy takich opadach, no to te współczynniki można sobie między bajki wsadzić, tak, jeżeli są ekstremalne opady, no to naprawdę musielibyśmy pod ziemią budować potężne zbiorniki, które miałyby łapać tą wodę.
Często braliśmy przykład z Niemców, mówiąc, że w Niemczech jest zawsze wszystko idealnie, że Niemcy jak już coś budują, to pomyślą do przodu wiele lat, a jeśli spojrzeć na obrazki z miast niedaleko oddalonych od Zielonej Góry przygranicznych, które stały całe w wodzie po prostu, kompletnie były zalane, czyli się okazuje, że u naszych zachodnich sąsiadów też nie jest wcale tak różowo.
Znaczy, nie ma na to siły, tak? Trzeba po prostu iść w kierunku rozwiązań, które będą zmniejszały, minimalizowały te skutki, ale no nie ma możliwości, żeby całkowicie to wyeliminować. Trzeba patrzeć jakby troszeczkę przyszłościowo i już nie betonować za dużo tych właśnie powierzchni. Trzeba szukać rozwiązań przesiąkliwych. Tam, gdzie można oczywiście, bo są grunty,
no, gdzie się nie da.
Jest więcej gliny niż piasku, to wtedy rzeczywiście tam się nie da.
Nie ma to sensu. A myśli pan, że przy okazji przebudowy, rewitalizacji parku na Sowińskiego, czyli to jedno z tych newralgicznych bardzo miejsc, tak? Tam dużo rzeczy pod względem hydrologicznym będzie się działo rzeczywiście, bo przecież no, planowane jest chociażby to, żeby ta woda była wpompowywana na wzgórza i tak dalej, i tak dalej. Uda się może wymyślić jakiś patent na to, żeby trochę minimalizować to, co się dzieje w tej chwili przy
rektoracie? Ten zbiornik, który tam istnieje, jest częściowo zbiornikiem retencyjnym i przeciwpożarowym. I wiem, że on będzie powiększany, modernizowany.
Aha, czyli coś się będzie działo.
Coś się będzie działo, chociaż ostatnio zaskoczyły nas jako władze miasta informacje od wykonawcy, który ma zrobić rewitalizację tego parku, że za mało jest tam wody w tym zbiorniku.
To ciekawe.
Na co prezydent powiedział? Mówi, no nie ma problemu z konstytucji, proszę tą wodę wziąć, która w trakcie opadów się tam zbiera, bo ta Niecka to już jest motyw znany i stary. No i zobaczymy. Jest to wszystko na nowo liczone, jest jakieś rozwiązania proponowane właśnie po to, żeby zebrać tą wodę, żeby pchnąć ją do góry, wykorzystać w celu jakby nawodnienia wzgórz winnych, tak? Ta idea, ona nie tylko ma być ideą, nie wiem, typowo wizualną, tak, żeby poprawić
ale też ma mieć zastosowanie.
A też ma mieć zastosowanie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, mam nadzieję. Dobrze, to jest bardzo ambitny pomysł. Osobiście ona się temu przygląda.
A jaki jest w ogóle plan? Najpierw park, a potem wzgórza winne?
To musi być praktycznie razem. Tak?
Równolegle.
Bo tak, bo to jest... I dobrze, że jedna firma to wygrała, tak się akurat stało, bo tego się bardziej obawialiśmy, że będzie to jakieś rozdzielone i będzie jeden na drugiego później zrzucał winę.
Jak to bywa przy okazji?
Że ten za małą pompę wykorzystał, tamten, nie wiem, złe jakieś rowy, czy rury, czy zastosował, czy jakieś prowadzenia, czy pompownie. Na szczęście jedna firma i oto ona musi sobie z tym tematem poradzić. I to jest moim zdaniem najcięższy temat, który ostatnio był rozstrzygany. Jeden z najtrudniejszych do realizacji.
No zobaczymy, jak firma się popisze. Miejmy nadzieję, że... No
nasza zielonogórska firma.
Porządna firma, trzeba przyznać, chociaż wiele porządnych firm czasami napotyka na problemy, których na etapie projektowania no, nie bierze pod uwagę, ale zobaczymy, bądźmy dobrej myśli, że to wszystko uda się zrobić, a te prace jeszcze w tym roku się mają rozpocząć?
Chyba tak, bodajże tak. Teraz jest chyba etap projektowania właśnie, projektowania rozwiązań, przeliczania właśnie tych zlewni, tego wszystkiego, ilości litrów wody na sekundę, która musi płynąć pod górze winne, żeby było tam widać.
A panu podoba się pomysł, żeby czteropasmówka była na zacisze?
Na ulicy Prostej?
Ulicy doprowadzającej do zacisze. Czy to jest Prosta? Ta, która idzie od planowanego ronda w dół.
To jest zacisze.
Pojawiła się taka koncepcja, zresztą ludzie mówią od lat, że tam jest bardzo wąskie gardło, tak, kiedy jedzie autobus, tworzą się korki, no jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze, że jest tam kilka marketów, jakichś klubów fitnessowych i innych rzeczy, no tam i wielkie osiedle, no to tłumy tamtędy dziennie przejeżdżają.
Ten pomysł już jest realizowany, ponieważ chyba już został ogłoszony przetarg na przebudowę ronda i dołożenie dwóch pasów po bokach na ulicy Zacisze.
No plus prawo skręty i tak dalej.
Tak, może to jest super, z racji tego, że tam też dużo się zbudowało i dużo marketów, tak, i jeszcze tam są jakieś pomysły na zbudowanie czegokolwiek i potrzebne są tak zwane dodatkowe pasy, tak, i też bus pasy, też musi być też możliwość zaparkowania autobusu, nie tylko za to wcale normalnie na ulicy, ale żeby można było go ominąć i stąd też pomysł czterech pasów. No i teraz na etapie przetargu i projektowania. Później trzeba będzie szukać
jeszcze dofinansowania. Jeśli wsłuchać się w to, co mówią mieszkańcy, to można odnieść wrażenie, że wszyscy absolutnie kibicują. Wiedzą, że to było fatalne skrzyżowanie. Ja nie wiem, że to nie ostatnie w Zielonej Górze takie naprawdę mocno kolizyjne, na którym jest ruch.
No jeszcze jest jedno, które też ulegnie przebudowie. To jest przy dużym Tesco, tak my to mówimy, czyli energetyków tutaj, bardziej elektronowa i tutaj też jest ten problem, tak?
I plan jest taki, żeby tam też powstało rondo?
Nie rondo, tylko skrzyżowanie bezkolizyjne, ponieważ to najwięcej wypadków jest, kiedy się skręca w lewo od ulicy energetyków właśnie w lewo w kierunku Tesco, a samochody z drugiej strony jadą na wprost i takich zderzeń jest bardzo dużo, są one dość niebezpieczne i z racji tego teraz jest pomysł po pierwsze na poszerzenie tam w tym miejscu tak zwanych prawoskrętów, dodatkowo, żeby była większa przepustowość, no plus bezkolizyjność, czyli w tym przypadku każdy jedzie, ma swoje światełko, a nie naraz jadą ci
zaprzeciwka. Trzeba przyznać, że wiele osób się mocno może zdziwić, jeśli ktoś zaplanował urlop, wyjechał z miasta i wróci nawet po jakimś krótkim okresie, po dwóch tygodniach. Ja sam zdziwiłem się mocno. Jechałem parę dni temu drogą na Krosno i była stara, standardowa droga, czyli już mocno wysłużona od Uniwersytetu w dół właśnie w kierunku Krosna Odrzańskiego. Okazuje się, że minęło raptem kilka dni i po jednej stronie już mamy zupełnie nowy dywanik wylany, więc no, wiele osób podejrzewam, że może być zaskoczonych. Zresztą to są też takie rzeczy, o których się nie mówiło jakoś głośno. Nikt nie mówił, że będzie planowany tutaj taki, a nie inny remont. Mam wrażenie, że, nie, że tych inwestycji jest tak dużo teraz w mieście, że już ludzie się gubią trochę, gdzie co będzie, a gdzie nie będzie.
No, bardzo dużo staramy się informować, ale też nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkim tej informacji, co się będzie działo, jak dużo tych inwestycji będzie. Ja myślę, że to jest taki okres dla Zielonej Góry, którego nie było. Od jakichś, nie wiem, 50, może więcej lat, ciężko mi powiedzieć, bo tylu lat nie mam, ale ja osobiście takiego rozkwitu inwestycji i miasta nie widziałem i myślę, że w ciągu tych najbliższych właśnie dwóch lat to jest największy skok taki cywilizacyjny dla naszego miasta. Oczywiście, że popełniamy jakieś tam błędy, że gdzieś trawnik się z rolki spalił, tak, że gdzieś co coś tam. Nie wszystko wyjdzie, tak? Są elementy, ale to są tak naprawdę drobne rzeczy. My musimy patrzeć na ogół, na to, żeby była funkcjonalność. Choćby w przypadku zielonego przystanku gdzieś tam w projekcie nie było z racji też możliwości finansowania placu zabaw, tak? I też w trakcie realizacji mieszkańcy nam do nas pukali i do prezydenta i do radnych.
Postawiono ten dodatkowy plac zabaw.
No i postawiono został plac zabaw i tak w przypadku ludzi, tak samo parków przy partyzantów. I przypominam sobie też kwestię pierwszego takiego naszej udanej inwestycji typowo w rekreację, tu myślę o ulicy Chmielnej, gdzie też mieszkańcy zwracali na uwagi nam na niedoskonałości projektu, zresztą które też sam brali udział w tym projektowaniu, łącznie z projektantem i tak coś się zawsze znajdzie i tak zawsze można coś poprawić. Ważne, żeby wsłuchiwać się w te głosy, żeby szukać pewnych rozwiązań, a nie stać na siłę przy swoim, że taki jest projekt, nic nie zmieniamy.
Zupełnie inna kwestia jest taka, że jeśli mieszkańcy mocniej partycypują w tym, co zmienia się w ich najbliższej okolicy, sami mocniej o to dbają, wymienił pan Chmielną. Tak. Jakiś czas temu dr Opalińska tu w tym studiu mówiła o tym, że po którejś z tych ulew, już nie wiem, której tej burzy, czy przedostatniej, czy tej jeszcze wcześniejszej, kiedy no tam ten deszcz też wyrządził duże szkody, mnóstwo połamanych jakichś gałęzi i takich rzeczy zasypało ten plac zabaw na Chmielnej, to mieszkańcy nie łapali za telefon i nie telefonowali do wszystkich świętych, że ma ktoś przyjechać natychmiast i to posprzątać, tylko po prostu wzięli, zakasali rękawy i zatelefonowali, posprzątaliśmy, tak? Udało się to zrobić, teraz musi jakiś tam ZGKiM czy ktoś przyjechać i wywieźć to wszystko, czyli można, tak? To też świadczy o tym, jak ludzie dbają.
Dość specyficzny i fajny przede wszystkim, tak? Że jednak tam gdzieś udało zgrać taką ekipę takich ludzi, którym zależy, tak? Którym zależy od początku i zależy, żeby to było w dobrym stanie. No teraz przykład znowu, że wygrali w budżecie obywatelskim te murale i te zbiorniki są malowane. Nie wiem, czy już są skończone, ale wiem, że były malowane.
Myślę, że artyści mieli przerwę, bo jeśli się nie mylę, tak. Byli gdzieś na festiwalu
tak, i wygrali.
Na końcu Hiszpanii i wygrali, co też pokazuje, że jednak robią
mamy
to, że mamy my fachowców absolutnych.
Myślę, tak? Że dzięki temu, że mają gdzie próbować, to dlatego wygrywają, no tak. No, bo te murale w Zielonej Górze gdzieś tam powstają i na to są pieniądze z budżetu obywatelskiego i z inicjatyw radnych i okazuje się, że można, tak, że jest coś fajnego w mieście powstaje. Oni się nauczyli, są coraz lepsi, wygrywają na świecie.
Ja są też wykształcenymi artystami.
Wracając do Chmielnej. Dzięki temu, że tam tym mieszkańcom, zaangażowaniu, tam to wszystko się zmienia. Oni mają realny wpływ na to, co jest wokół nich i to mi się podoba.
No i bardzo dobrze, jeżeli zmienia nam się przestrzeń w naszym mieście. A panu podobał się ten pomysł kolorowych śmietników, które za moment pojawią się w Zielonej Górze? No za moment będziemy mieli na Deptaku, na Winobranie chyba już mają być, tak?
Znaczy na Winobranie jest taki problem, że
zazwyczaj się tam demontuje, przestawia.
Raczej nie będzie ich widać. Nie podoba mi się pomysł. Każdy pomysł, który jest jakiś oryginalny, który gdzieś pokazuje jakąś dbałość o detale.
No poza tym to zdecydowali mieszkańcy, tak? No,
tak, to też z budżetu, tylko kwestia wykonawstwa nie jest takie proste, bo wybór zdjęć, później elementów okazało się, że te nasze śmietniki się do tego nie nadają, trzeba kupić zupełnie nowe, są budowami.
A tak z korzyścią wyszło, to taki efekt uboczny tego wszystkiego, mamy plus 150 czy tam 160 śmietników będzie w Zielonej Górze.
Tak, bo te istnienia zostaną przeniesione w inne miejsca, gdzie indziej ustawione, będzie więcej śmietników, czyli no, pozytywy same oczywiście, że jakaś ta inicjatywa zawsze jest potrzebna i w tym przypadku fajna, słuszna, będzie bardziej kolorowo. Oczywiście jedni powiedzą, że jakaś że przaśnie, że...
No, pamięta pan kwestię tak zwaną burzę w szklance wody dotyczącą plakatu winobraniowego. Plakat zostaje gdzieś opublikowany. Wszyscy myślą, że to jest oficjalna rzecz, która będzie wisieć na billboardach. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że te konkursy są robione od dziesiątek lat. Potem było trochę przerwy, tak, ale przynajmniej od 3 czy 4 lat. Mhm. Za każdym razem artyści organizują taki konkurs. Wybierają plakat winobraniowy, który jest plakatem stricte artystycznym do zobaczenia w galerii, może gdzieś tam w internecie. No widzi pan, no, kwestia estetyki jest bardzo specyficzna.
Tak zwane tematy zastępcze w sezonie ogórkowym. Bym to nazwał, bo niektórzy szukają jakiejkolwiek sensacji, byleby coś się działo, no bo wiadomo jak to jest na wakacje.
Sezon, a nikt nie mówi na przykład o tym, że jeśli chodzi o winobranie, niedawno rozmawiałem z jednym z organizatorów, mówi, i to jest istotna rzecz dotycząca winobrania, że na przykład miasteczko winiarskie, które jest zawsze ulokowane w tej ściśle winnej strefie przy ratuszu będzie dwa razy większe, tak? Tych domków będzie dwa razy więcej, bo jest więcej winiarzy, więcej zainteresowanych, czyli będziemy mieli większy nacisk położony na tradycję. No jeśli tych domków było chyba tam 20, a teraz będzie 40, to jest absolutnie zauważalne.
Te zmiany. Domki zostały też zmodernizowane, kupione nowe, także jest też możliwość jakby większej wystawiennictwa własnego udziału też winiarzy, tak? Praktycznie każdy może się wystawić, nie było jakieś nomenklaturowane, że ten może, ten nie może, czy tam kto pierwszy się zgłosi. Teraz jest ich tak wiele, są nowoczesne. No myślę, że to jest takie nowum i na to czekaliśmy tak naprawdę, żeby przyprowadzając swoich znajomych nie tylko z Zielonej Góry, tylko właśnie spoza miasta, którzy przyjadą do Zielonej Góry zobaczyć te nasze święto, zobaczyli coś ciekawego, coś oryginalnego, czego nie ma w innych miastach.
Zainteresowanie jest absolutnie potężne, bo jak mówią organizatorzy, większość miejsc tych najbardziej atrakcyjnych, jeśli chodzi o handel, chociażby na winobraniu, mieli wyprzedane. Już tam chyba zaraz na starcie, w czerwcu wydaje mi się, że wystartowała ta sprzedaż i w lipcu już właściwie w większości tych miejsc nie było. Zostawały jakieś tam małe punkty detaliczne. To też pokazuje, że jest zainteresowanie i to przecież nie Zielonogórzanie tam handlu. Tak, tylko ludzie z całej Polski.
No, czy pozostaje tylko już, nie wiem, gdzieś tam na tacę rzucić, żeby była pogoda.
No, na to wpływu nie mamy. Jeśli nie będzie padać, to już jest połowa już sukcesu, jest sukces, chociaż ja się przyzwyczaiłem od lat, że kiedy rozmawia się z tymi, którzy wystawiają swoje domki jarmarczne bez względu na to, czym handlują, to zawsze mówią, że jest do niczego. To, tak, to jest standardowo, bez względu na to, czy jest pogoda, czy też tej pogody nie ma. Kiedy się zapyta o obroty, o utarg, mówią fatalnie, fatalnie. W tamtym roku było lepiej, a rok wcześniej mówili, że jest fatalnie, więc to też trzeba brać poprawkę na handlowców. No, to jest zupełnie inna kwestia. To jeszcze, jak już tak sobie o winobrań dyskutujemy, to na sam koniec. Wyobrażał pan sobie korowód na Konstytucji?
Jasno, oczywiście, no też trzeba patrzeć.
Ja się zastanawiałem, czy to w ogóle nie jest lepsze miejsce na korowód niż Westerplatte.
No tak, można to z dużo winnego też fajnie obserwować, tak? To jest to, że jednak tak to na Westerplatte to jest płasko, tak?
I mamy dużo więcej miejsca.
Tak, a tu jest nie dość, że jest szerzej, jest więcej miejsca, no to jeszcze jest lepszy punkt widokowy, bo zawsze można na wzgórza winne wejść, usiąść na ławeczkę, czy już stanąć, bo podejrzewam, po jakiejś godzinie tam będzie tyle osób, że tylko i wyłącznie miejsca stojące i oglądować z góry coś ciekawe i też same miejsca do zrobienia zdjęć też, to też będzie coś nowego dla tych, co lubią popstrykać fotki, także myślę, że zobaczymy, może zostaniemy przy tym rozwiązaniu, jak się okaże, że będziesz trafił.
Właśnie o tym pomyślałem, że może to się okazać strzałem w dziesiątkę, ludzie przyzwyczaili się od lat, że to zawsze Westerplatte, pewnie ze względów historycznych i różnych innych. Akurat wtedy od zawsze organizowany był korowód na bohaterów Westerplatte, ale jak się sprawdzi na Konstytucji,
to
czemu nie, może trzeba będzie korzystać z tego rodzaju wzorców. Filip Grykosz, w Klubu Radnych Zielona Razem.
Dziękuję państwu.